Dzień dobry, witam po przerwie. Ta przerwa była jak słuchajcie, nie wiem nawet, ale była potrzebna i w tym długim czasie nieobecności przepadło nam trochę odcinków, ale nie ma się czym przejmować, bo żaden nie wypadł z listy, a tematów wręcz przybyło. Dlatego proszę się rozgościć. Matki, nie matki, macochy, ojczymki, ojczymowie, ojcowie, babcie, ciocie i babcie przyszywane, bo do wychowywania dziecka, do jego pięknego wyrastania w świecie potrzebni są wszyscy ci ludzie. Wszyscy. Cała ta wioska. Tak się teraz mówi. A kiedy tych wszystkich ludzi nie ma obok, a my ryjemy twarzą po ziemi, to wtedy jeszcze wchodzi Bluey. Nikt mi nie płaci za to, że o nim wspomniałam. Przyznam to dla porządku. A tak, Bluey bardzo mnie wspierał przez ostatnie weekendy. I jak właśnie przed minutą zadzwoniła do mnie pani nauczycielka z przedszkola, że Helena ma gorączkę i że mam po nią przyjechać. I powiedziałam, oczywiście, przyjadę, jak tylko nagram odcinek. To już wiem, że być może dziś również pod grubą pierzyną będzie z nami Bluey. Ale o czym dziś będzie odcinek? O bardzo ważnym przemyśleniu. Ja myślę, że każdy mógłby sobie wykonać ten rachunek sumienia, ale nie każdy z nas ma czas, a ja to rozumiem. Albo nie każdy ma moment, bo to też jest tak, że to musi dopiero nadejść. Ale ja tych momentów miałam ostatnio dużo i w ogóle dużo takich eksploracji związanych z moim dzieciństwem i z tym, jak się obecnie czuję. Ja mała, czy często dochodzę do głosu i ten głos, czy w ogóle powoli odzyskuję. I jakiś czas temu doszły do mnie głosy, że okuniewska się zmieniła. No i słuchajcie, bardzo się z tego powodu ucieszyłam, bo chyba by nie było nic gorszego dla Heleny, niż mieć we mnie mamę, która byłaby taką osobą, jaką ja byłam 5 lat temu. Co mnie cieszy. Nie zmieniły się we mnie moje wartości, one są stałe, rękę na pulsie trzymają moi przyjaciele i to, że ten skład osobowy mojego życia od wielu lat się nie zmienia, to daje mi to super komfort życia i wiedza, że mam ludzi, do których mogę się odezwać, wiecie, po pół roku przerwy, bo każdy gdzieś tam coś przeżywał przez pół roku i możemy usiąść i gadać, jakby tego roku nie było. I to jest ta wioska, której każdy z nas potrzebuje, ta sieć wsparcia, która sprawia, że nawet jak jest bardzo źle, to wiemy, że możemy do kogoś zadzwonić o 3 w nocy i powiedzieć, potrzebuję twojej nerki. Albo przynajmniej pożycz mi blachę do pieczenia. I wiemy, że ta osoba nam zaraz wyśle nerkę w blaszce do pieczenia. Ale jak słyszę, że się zmieniłam, to od razu mam ochotę iść do mojej terapeutki i dać jej kwiaty. Mimo, że jej nigdy nie widziałam na żywo. Bo to jej zawdzięczam fakt, że mogę starać się być mamą, na jaką zasługuje każde dziecko. Więc obecną, kochającą bezwarunkowo, nawet kiedy jest zła. I mamą, która potrafi dramatyczny moment uderzenia się w mały palec zamienić w zabawę. Mamą, która zrobi seans kinowy w łóżku i pozwoli kruszyć popcornem, ale przede wszystkim taką, która wie, że nie pozjadała wszystkich rozumów i cały czas się stara. Ciągle doczytuje, upewnia się, konsultuje, kiedy się pojawia jakaś trudność. Czy mogłabym być taką mamą, gdybym się przez te 5 lat ostatnich nie zmieniła? Nie. Gdybym miała dziecko, będąc osobą, która tak jak na początku, kiedy nagrywałam podcasty te 5 lat temu, miała ogromne lęki związane z życiem. Lęk przed próbowaniem nowych rzeczy, lęk przed ludźmi, wieczne poczucie gorszości, wieczny strach przed odrzuceniem przez rodzinę i w ogóle przez ludzi. Te 5 lat temu miałam absolutnie zaburzony obraz świata i siebie i to było dla mnie przerażające miejsce, świat. Absolutnie paraliżujące było nawiązywanie znajomości, szukanie nowej pracy, w ogóle lęk to było, mam wrażenie, moje drugie imię. Jak czytam notatki albo pliki na komputerze pisane 5 lat temu, to mam wrażenie, że one bez kitu należą do innej osoby. Mam też taką krótką prozę napisaną. Wtedy mi się wydawało, że jest porządnie napisana, a teraz mam trochę ciary wstydu, gdy to czytam. Ale opowiada ona o kompletowaniu plecaka na ostatnią podróż. I to, co pamiętam z tego okresu mojego życia, też jak słucham podcast o różnych moich osobowościach, bardzo lubię ten odcinek, to, że już to nie jestem ja. Że 5 lat to jest szmat czasu. Jezus Maria, przecież to ile się wydarzyło przez ten czas w waszych życiach i w moim. Dlatego, że Okuniewska się zmieniła, uznaję za ogromny komplement. Okuniewska już się nie musi bać i siedzieć godzinę na kanapie, ubrana w buty i w kurtkę, trzęsąc się ze strachu przed wyjściem na przystanek. Nie musi już obgryzać wszystkich skórek przed pójściem w nowe miejsce. Nie musi już przepraszać wszystkich za swoje istnienie. Ale potrafi natomiast przyznawać się do błędów, przepraszać z głębi serca, umie patrzeć szerzej, słuchać uważniej, odraczać sobie przyjemności, widzieć coś więcej niż własne potrzeby i czubek swojego nosa i część z tych nowych cech zawdzięczam macierzyństwu i pojawieniu się w moim życiu tego małego człowieka. I zrobiłam sobie właśnie taki rachunek sumienia. Może spójny z waszymi poglądami i z waszymi zmianami, a może zupełnie odmienne będą wasze przemyślenia, ale powiem wam i mojej córce, która pewnie posłucha tego za 10 lat, co we mnie zmieniło pojawienie się dziecka. Więc przede wszystkim przypomina mi się taki moment, jak dzień po porodzie Siedziałam w takim zielonym fotelu, który sobie wymarzyłam do karmienia i poprosiłam go na urodziny. I siedziałam w tym fotelu z tą moją małą jeszcze tajemnicą w ramionach, bo Helena jeszcze nie wiedzieliście, że ona istnieje. Świat nadal nie wiedział o tym, że byłam w ciąży. I patrzyłam się na nią taką malutką, taką jednodniową, jeszcze ubrudzoną tą mazią płodową, z której jej nie oczyścili. Na te jej małe uszy, jeszcze takie pozginane od mieszkania w moim brzuchu. I zalała mnie wtedy taka fala hormonów. To jest ja nie wiem, ja sobie to wizualizuję, jak te sceny z Rekwiem dla snu, jak podają sobie do żył tę heroinę i tam jest taki montaż krótkich cutscenek, takie krótkie, rwane ujęcia tych rozszerzających się źrenic, tego bąblowania, tam szybszego bicia serca i jęku rozkoszy. I poczułam w tamtym momencie coś bardzo podobnego. Tak bym to reżysersko bym widziała to. A teraz dużo rzeczy tak widzę obrazami. No, taki moment, kiedy zalała mnie fala oksytocyny, a ja jeszcze cała obolała po porodzie, ale jednocześnie tak absolutnie z siebie dumna, i dumna z efektu swojego wysiłku. Tak dumna za siebie, za te 9 miesięcy, że przeżyłam ten, bo ja miałam trudną ciążę, przeżyłam te 9 miesięcy i byłam tak szczęśliwa, tak bezgranicznie szczęśliwa. Pomyślałam sobie, kurwa, i ja się kiedykolwiek przejmowałam jakimiś pierdami? Że ktoś tam coś napisał w internecie? Ja się kiedykolwiek przejmowałam tym, że pogoda miała być ładna, a jest brzydka? Że ja mam auto zepsute? Przysięgam, to był dzień, w którym poczułam, że faktycznie świat wartości albo to, co za niego wcześniej uznawałam, stanął na głowie. Wszystko, co wcześniej mi się wydawało ważne, czyli co sobie o mnie myślą inni ludzie, mój szef, znajomi, ludzie z internetu, przestało się liczyć. Nie, że ten efekt porodu trwa do dziś, oczywiście, że nie, ale pamiętam ten moment takiego, Jezus, przecież to jest niewiarygodne, że ja urodziłam dziecko, że to jest niewiarygodne. I ja się czymkolwiek przejmowałam, ten taki, no nie wiem, czy też mieliście takie przebłyski. To się zazwyczaj pojawia w takich momentach granicznych, kiedy się na przykład czeka na diagnozę u lekarza, jakąś dużą, albo kiedy ktoś z naszych bliskich walczy o życie. Taki przebłysk, że absolutnie coś, co nam się wydawało kiedyś stresujące, nie jest w ogóle, nie jest nawet 5% stresujące przy tym, jak jesteśmy zestresowani teraz. I że myśleliśmy, że coś jest istotne, to te wszystkie istotne rzeczy, które nam się kiedyś wydawały istotne, w ogóle nie mogą się równać z tym, co się dzieje teraz. Że liczy się w ogóle tylko tu i teraz. U mnie trwał może dość krótko jednak ten zachwyt. W sensie to takim Twitterem teraz, ale poczułam wtedy tę myśl absolutnie całą sobą. I ona do mnie wraca. Więc jak mam teraz cięższy okres, ja tam co jakiś czas, to dzięki Helenie jestem w stanie wejść odrobinę w to tu i teraz, tak bardziej. Jak się z nią bawię i nic mnie nie rozprasza, i tak jak mówiła Anastazja Bernat, się staram naprawdę być, tak naprawdę w tej zabawie uczestniczyć, naprawdę kreatywnie wymyślać, co tam te ludziki mówią. Wtedy ona mi też sprawia wtedy ta zabawa przyjemność, ale jednocześnie czuję, że autentycznie buduję wtedy kontakt, tak? Że wchodzę w ten kontakt z człowiekiem drugim. I jak miałam ostatnio trudniejsze momenty i słuchałam sobie tego, co powstaje w tej nieświadomej niczego małej głowie, te historie o wróżkach, co schodzą z gór, bułka z muminków, z hatifnatami, kolonie robaczkowe, obozy wakacyjne dla robaczków odgrywane ludzikami Playmobil. Ale też taka chyba zupełna niewiedza tego, co jeszcze czekają w życiu. Nie? Taki miły brak odpowiedzialności w oczach dzieci, tego, że one nie muszą się przejmować jakimiś terminami, papierami, rachunkami, podatkami, przetasowaniami w pracy, wojnami, myśleniem o tym, co kupić w sklepie, żeby się dało z tego zrobić jakiś posiłek. Jest tylko tu i teraz i kolonie robaczkowe. I to jest pierwsza rzecz, pierwsza zmiana, jaka zaszła taka we mnie od czasu urodzenia córki, czyli umiejętność oddzielenia rzeczy absolutnie nieistotnych, o których nie będziemy pamiętać, żegnając się już ze starością i z życiem, od tych fundamentalnych, najważniejszych i o tym, żeby z nikim nie mieć na przykład otwartej wojny, żeby się po prostu kurwa nie kłócić, bo nie wiem, co będzie jutro. O tym, że najważniejsze są te bliskie relacje z osobami, z którymi chcemy spędzić życie. I podejmowanie decyzji, które sprawią, że nie będziemy na przykład niczego żałować, że czegoś nie zrobiliśmy, bo się baliśmy. Wspólne budowanie wspólnych jakichś wspomnień, rytuałów, żeby dziecko, któremu to my dajemy dzieciństwo, my jesteśmy za to odpowiedzialni, jako rodzice, ale też jako ciocie czy macochy, żeby ono wyniosło z tego poczucie, że jest absolutnie akceptowane i chciane. Coś niesamowitego, w sensie, no Jezu, nie miałam do tego dostępu te 5 lat temu. Ale mam teraz dostęp do tego jako matka teraz. I jak patrzę na Helenę, czasem zmęczona już na maksa, no bo ona się chce teraz bawić tylko w zabawy wyobrażeniowe, kochani. Tylko takie opór kreatywne, wymyślanie historii, jak i mówienie ludzikami. To mi już czasem paruje łeb. Ale jestem w stanie, wcielając się w te ludziki, opowiadać jej na przykład historię jej pierwszych wakacji, czy wspominać jej na przykład narodziny, czy odtwarzać lot samolotem, kiedy się stresowałam, że nie mam pampersów w podręcznym, bo wszystkie pakowałam do głównego i przeżywałam i chodziłam po lotnisku, żeby znaleźć jakąś inną matkę i pożyczyć pampersa, bo oczywiście nigdzie nie sprzedają na lotnisku pampersów. Więc taka obecność, to zanurzenie się w tym czasie z nią aż po czubek głowy, zapominanie o tym, że świat istnieje w ogóle poza naszym mieszkaniem, to jest taka umiejętność, której wcześniej nie miałam i że liczy się w tym momencie tylko ona. I w tę godzinę zabawy nie ma nic, tylko ona i ja. I to jest coś fantastycznego. I kiedy nie ma jej obok, jest mi oczywiście trudniej w to wchodzić. Kiedy wypada tydzień bez Heleny, łatwiej jest mi wpadać w te w smutne myśli o świecie i nadal przejmować się bzdurami w stylu opóźnione 4 godziny lot. Czy ja mówię teraz jakieś straszne banały? Możliwe, że dziecko przewartościowuje to, co ważne w życiu, a reszta jest bzdurą? Że jak się budzicie w nocy i dotykacie tego wrzącego od gorączki małego ciałka, to w ogóle was nie interesuje, że wam się zrobiła zmarszczka lwiana czole albo że wam się spodnie na dupie rano nie dopięły. Więc to jest pierwsza rzecz, którą odblokowało mi bycie matką, ale też bycie ciocią, bo jak mu chorował mój siostrzeniec albo spędzałam z nim czas, to tak samo umiałam wejść w ten mindset. I widzę takie podobne tu i teraz, że potrafi w to wejść Natalia podczas zabawy z Heleną. Inne tematy wtedy nie istnieją, tylko jest to tu i teraz. Taki automatyczny, przyspieszony kurs mindfulnessu dzięki dzieciom. Takie oddzielenie rzeczy ważnych od naprawdę nieistotnych i też zwrócenie uwagi na ten wspaniały moment wieczornego usypiania, kiedy mówię Helenie, dobranoc, kocham cię najmocniej na świecie. I ona odpowiada, dobranoc, kocham cię najmocniej. I mam wtedy takie, przysięgam, ja już mam wszystko. Ja nie potrzebuję akceptacji nikogo więcej. Ja nie muszę imponować nikomu więcej, bo ja imponuję jej, robiąc rakietę dla baza Astrala z opakowania po mleku. Ja już nie muszę bawić nikogo więcej, bo umiem rozbawić ją, udając jakiegoś potwora bez palca. Nie muszę być w niczyich oczach mądra, bo jestem najmądrzejsza w jej oczach, wiedząc, jak jest wróżka po angielsku i jak jest po islandzku. To jest, o panie, co to jest w ogóle za uspokajająca myśl. Kolejna rzecz, jaka zmieniła się we mnie, odkąd urodziłam dziecko, to jest myślenie empatyczne. Zawsze empatię miałam, tylko teraz też wiem, że taką modelowaną również, nie tylko taką wrodzoną, która pozwala nam tak czasem całym ciałem czuć czyjś smutek na przykład. Tak współodczuwać jakieś takie rozczarowanie czyjeś, ale też może taka modelowana empatia, nie? Którą uczyli mnie rodzice, której na przykład poprzez branie udziału w akcjach charytatywnych, nie? Że po prostu trzeba ludziom pomagać, pochylić się nad nimi i coś tam. I teraz czuję tę empatię, taką złożoną, 1000 razy bardziej. I właśnie tak cieleśnie, kiedy na przykład moja 3-latka wpada w jakiś 3-latkowy epizod złości, a jak wiemy, są to epizody, które trwają już do 30, nie? Bo mnie też potrafi doprowadzić do wściekłości, że mi się złamie banan. Wystarczy, że jestem w odpowiedniej fazie cyklu. Ale kiedyś na przykład, kiedy jej smutek albo złość dotyczy czegoś innego, tęsknoty za dziadkami, smutkiem, że ktoś, nie wiem, nie chciał się danego dnia z nią bawić, albo nawet z głodu, ze zmęczenia, to ja jestem w stanie zrozumieć tego małego człowieka i przypomnieć sobie, że nawet ja, mając 30 lat, też muszę od czasu do czasu mocniej trzasnąć drzwiami od samochodu, jak jestem zła. Bo 3 głębokie wdechy już mi nie wystarczają. I w ogóle obcowanie z czyjąś złością i ten dyskomfort, który ono daje, że ktoś jest na was zły, a wy nie macie wtedy odruchu, by wyjść w ugłaskiwanie go, tylko bierzecie na klatę jego złość i prawo do tej złości, to jest chyba dla mnie największy sygnał o tym, że dorosłam i że się zmieniłam i że umiem oddzielić czyjąś złość na mnie od negatywnych przekonań na swój temat. Ale rodzicielstwo sprawiło, że nauczyłam się zaglądać pod powierzchnię tej złości, czyli nie traktować rzeczy powierzchownie. Że autentycznie ten złamany banan to coś o wiele więcej, no to jest coś głębiej. Każda mała afera przed wyjściem na spacer, każdy bunt fotelikowy, rzucenie kanapką, to jest zdanie wypowiedziane w języku, którego jeszcze nie rozumiałam i czasem nadal nie rozumiem. W sensie to jest przejaw komunikacji. I jak zaczęłam uznawać to za wypowiedziane zdanie i starać się domyślić jego znaczenia, to okazało się, że moja empatia potrafi sięgać niżej niż najgłębsza studnia. I zanim zaczęłam tłumaczyć sobie awantury na zdania i komunikowanie potrzeb, zaczęłam od siebie. Więc zadaję sobie pytanie, kiedy się wkurzam na przysłowiowego złamanego banana, to o co mi w ogóle chodzi? Czy chodzi mi o to, że się nie wyspałam? Czy chodzi mi o to, że jestem tak przebodźcowana, że mi zaraz wybuchnie łeb? Czy jestem zła, bo dostałam mandat za parkowanie, a przecież zaparkowałam w dobrym miejscu i znów muszę tracić czas na odwoływanie się? Czy to mi daje jakby dziecko, czyli tą umiejętność zagłębiania się wewnątrz i szukania odpowiedzi na powierzchni? Tylko głębiej. Bo to, że akurat w niedzielę wieczorem dzieci rodziców, którzy dzielą się opieką nad nimi pół na pół, akurat w niedzielę wieczorem mają załamanie nerwowe, o nie wiem, tam wieżę z klocków, która się przewróciła, to nie jest przypadek. I z kim o tym nie rozmawiam, ma tak samo. I oczywiście mogłabym uznać, no niedziela, wilczur, tam humor zepsuty, nikt nie lubi powrotu do szkoły i pracy w poniedziałek, ale nie. Poniedziałek to jest dzień z przejścia z domu do domu. I choć zawsze Helena czeka na to z ekscytacją, to jednak logiczne jest, że wywołuje to w niej jakieś emocje, których ona pewnie nie potrafi nazwać jeszcze. I ten moment przejścia jest trudny. I o tym właśnie mówię, no macierzyństwo dało mi zaglądanie pod powierzchnię problemu, nie traktowanie tego, co się dzieje, dosłownie, bo to nigdy nie jest banan. I jak matka matce chce powiedzieć, że wszystko się dzieje pod powierzchnią i obserwowanie tych emocji, tego wybuchu, porównałabym chyba do obserwowania powoli szykującego się do erupcji wulkanu, akurat na czasie, bo na Islandii ciągle nam coś wybucha. Ale to, co obserwujemy, ma swoje źródło gdzieś dużo, dużo niżej i to nigdy nie chodzi o za mało owsianki, to nigdy nie chodzi o przewróconą wieżę. Zawsze chodzi o jakąś niezaspokojoną potrzebę, o potrzeby utulenia, ukojenia, zapewnienia, że jesteśmy obok, jakiegoś potwierdzenia bezpieczeństwa, walidacji jakiejś troski, nawet jeżeli to jest, wiecie, tęsknota za babcią. Zaglądanie niżej i tak głębiej w potrzeby w ogóle kierujące się reakcjami mojej córki nauczyły mnie tego samego w stosunku do siebie, do moich przyjaciół, do mojej partnerki, do moich rodziców, jakby mojego całego systemu wsparcia. Reakcje moich przyjaciół i ich złość, na przykład na spóźnianie się na spotkanie, no mogą w ogóle wynikać z czegoś innego. Po pociągnięciu za ten sznurek się wysypują na przykład, wiecie, czyjeś problemy w związku z pracy, czy przepracowanie i desperacka potrzeba urlopu. I to jest już coś, o czym można rozmawiać i dzięki czemu można do siebie zbliżyć. Bo to nigdy nie chodzi o spóźnienie, nigdy nie chodzi o złamanego banana, ani o zagięty brzeg kartki do rysowania. No. I świadomość tego, jak złożony jest nasz nastrój, ile rzeczy na niego wpływa. Kiedy sama mam gorszy moment, to sobie zadaję to pytanie, skąd ta lawa wypływa? A skąd te głosy dochodzą? To chyba szkoła idzie na wycieczkę. Czego mam ostatnio za mało, sobie na przykład zadaję pytanie. Co ostatnio w sobie spychałam na bok? Jakby jaką potrzebę? Czy się czuję niewidzialna? Czy jestem przytłoczona? Czy jestem zestresowana remontem? Jakby o co mi tutaj w zasadzie chodzi? I to już jest u mnie automatyzm, że zawsze zamiast obserwować samą erupcję emocji, swoich czy innych, to zaglądam już głębiej. I to mi dało obcowanie z dzieckiem. I to samo może wam dać praca w szkole, czy empatyzowanie z bratanicą. A jak do tego dołożymy wiedzę, że ten mały, niewykształcony układ nerwowy, ta mała głowa, one same nie wiedzą, o co chodzi. I że to my musimy rzucić światło latarką i pomóc temu małemu człowiekowi zrozumieć, co go martwi, to ma to jeszcze większy sens. I z tego powodu, nawet jak jestem wściekła, to inaczej zarządzam swoją złością, bo wiem, że ja już mam do tego zasoby. Już mam ten płat przedczołowy wykształcony w pełni. Umiem zacisnąć pięść, a nie jebnąć nią w deskę rozdzielczą w samochodzie. I ostatnio słuchałam fajnego odcinka podcastu Pokój w głowie. To jest odcinek 67 pod tytułem Złość nie koliduje z miłością. I sprzątałam kuchnię i się zatrzymałam na fragmencie, w którym autorka mówiła, że byliśmy pokoleniem, które się złościć nie mogło, bo złość piękności szkodzi, a poza tym nie wolno się złościć na rodziców przecież, bo nie. I to pokolenie nas, dzieci, którym nie pozwalano się złościć, teraz samo ma dzieci. I oczywiście czasy się zmieniły i my dajemy tym dzieciom prawo do wszystkich uczuć, tam do złości, smutku, rozczarowania i tak dalej. No i wspieramy je w tych uczuciach, tak? Kupujemy książeczki, żeby się uczyć dzieci mówić o tym, co czują, jakie tam uczucia noszą nazwy, ale jednocześnie sami nie dajemy sobie prawa do wyrażania złości, kiedy ją czujemy. Jakby dzieci nie mogły, jakby to było zabronione, żeby dzieci widziały, jak my się złościmy. Jakby nie możemy jebnąć w wieżę z klocków albo podrzeć kartki papieru, trzasnąć szufladą ani krzyknąć. I ja wam powiem, że ja wtedy zamarłam, bo jak ktoś mi mówi, że mam prawo trzaskać szufladami przy dziecku, to ja mam takie, że to jest jedno z moich niefajnych wspomnień z dzieciństwa, że ja wiem, że jak ktoś trzaska szufladami i naczyniami ze zmywarki, to ja zrobiłam coś nie tak i jestem niegrzeczna. Ktoś jest na mnie zły. I ja natychmiast muszę tę złość rozładować. Nie wolno mi przecież, żeby był ktoś na mnie zły. Jak ktoś jest zły, to na pewno mnie opuści, odejdzie i mnie nie kocha, więc ja muszę jakoś rozbawić tę osobę. Muszę ten dyskomfort i napięcie rozładować. Się bardziej starać po prostu, być lepsza. Nie taka, jak jestem. Więc pewnie części z was, słuchając tego, się kurczą kiszki, tak jak mi i mojej przyjaciółce, kiedy doszłyśmy do tego wniosku, analizując sobie jakiegoś mema. I faktycznie, ja nie okazuję złości przy Helenie. Albo kurwie pod nosem w drugim pokoju, albo jak jej nie ma w domu, albo dzwonię do Niemiry i wylewam swoją irytację, ale trzymam ją na wodzy. A dzieci muszą widzieć, że złoszczenie się jest naturalne. I ostatnio pozwoliłam sobie na złość i powiedziałam: Helena, jestem zła, nie pomagasz mi współpracując, jestem niewyspana, chora, zależy mi, żebyśmy szybko wyjechały, bo źle się czuję. I rzuciłam, słuchajcie, czapką o podłogę. To jest różnica pomiędzy wyrażeniem złości, a jest różnica pomiędzy obrażeniem dziecka w złości, szarpnięciem nim albo użyciem przemocy w jakiejkolwiek innej formie. Tylko zrobiłam ten eksperyment z podcastu Pokój w głowie, tak? Rzucenie czapką podłogę i wyjaśnienie dziecku. Zezłościłam się, ale to nie zmienia faktu, że cię bardzo kocham. I kiedy ona ma jakiś trudniejszy moment i nie chce się jej na przykład przyjść przytulić, bo jest na mnie zła, to mówię jej, że jestem tu, czekam na ciebie, jeżeli będziesz chciała się przytulić. Pamiętaj, że zawsze możesz na mnie liczyć, bardzo cię kocham. I po chwili się wynurza spod stołu. I ja mam wtedy w głowie takie, Jezu, kolejny raz mi się udało, kolejny raz. Zamiast oddalić się przez tę złość, udało nam się do siebie zbliżyć i zbudować kolejną cegiełkę w tym poczuciu bezpieczeństwa. I to samo umiem już zastosować w relacji romantycznej, kiedy jesteście na kogoś źli, ale mimo wszystko mówicie mu, jestem mega zła, nie chcę teraz rozmawiać, bo boję się, że powiem coś, czego nie chcę, ale kocham cię, wróćmy do tego później. I to samo umiem zastosować w przyjaźni, że ten trening obserwacji złości dziecka dał mi naprawdę dużo. Po pierwsze, nie brać złości do siebie. Po drugie, kontrolować takie negatywne przekonania na swój temat, że jakie ze złości kogoś na mnie mogą iść. A po trzecie, grzebać głębiej. Gdzie jest źródło tej złości i co tak naprawdę jest tematem złości o tego złamanego banana. Kolejna rzecz, którą zmieniło we mnie macierzyństwo, którą sobie zapisałam, to jest postrzeganie czasu. Że on nigdy nie jest z gumy. I ten czas leci tak szybko, Jezus Maria, to jest tak szybko, że ja nie wiem, kiedy to się stało, że Helena ma już 3,5 roku, skoro jeszcze niedawno świętowaliśmy jej 3. urodziny. Ja nie wiem, kiedy to zleciało, ale daje mi to takie smutne przemyślenie, że będzie tylko szybciej. Ten okres, kiedy dziecko jest takie malutkie i leży w tej gondoli, on mija tak szybko, że zaraz przychodzą kolejne wyzwania, a my jeszcze nie zdążyliśmy się przyzwyczaić do problemów związanych z ząbkowaniem czy tam seplenieniem, a później dzwoni do nas wychowawczyni mówiąc, że dziecko nam pali szlugi za garażami ze szkołą. No żartuję, ale wiecie, o co mi chodzi. Zmieniło mi się postrzeganie czasu. Jak ktoś mi mówi, Jezu, jeszcze 3 miesiące do wakacji, to ja mam takie, o Jezus, to ja już idę wyjąć walizkę. Bo czas leci niesamowicie szybko i ja nie potrafię go zatrzymać. I to ma też związek z tym, że dni spędzane z dziećmi mają swoją dynamikę i też zaczynają się bardzo wcześnie rano. Są napakowane aktywnościami, a później już jesteśmy zbyt zmęczeni na jakieś aktywności, więc idziemy spać. I naprawdę mam wrażenie, że tygodnie z Helą mijają mi dużo szybciej niż te bez niej. Poza weekendami, w które nie ma przedszkola i trzeba zająć te 12 godzin jakoś w sensowny sposób, a wiecie, że 3 latek średnio zmienia zabawę 3 razy na minutę, więc ja już czasem o 11 się drawię po głowie w panice, że nie wiem, jak wolno nam jeszcze, jak jeszcze możemy zajmować sobie czas. Przestałam też chyba dzięki dziecku narzekać na czas, że płynie za wolno. Na przykład ja nie potrafię sobie, nie wiem, moim zdaniem ten czas przecieka przez palce, ja nie umiem sobie już przypomnieć momentu, w którym ona na przykład jeszcze nie mówiła. Albo nie miała zębów, albo nie umiała korzystać z toalety. Ja już nie umiem sobie się przenieść do tamtych chwil tak w pełni wyobraźni. Ten czas się tak zaciera, tak zasuwa, że ona już chce zapraszać kolegów z przedszkola do domu. Co oznacza, że ja mam się zająć 4 dzieci naraz? Jak się to robi? Także jak odliczam teraz tygodnie do jakiejkolwiek daty, to zdziwi mnie, jak ktoś mi mówi, Jezu, po prostu jeszcze tyle czasu. Bo ja mam wrażenie, że czas tak szybko leci, że zaraz będę odbierać Helenę z imprez. No. Macierzyństwo dało mi też większą odwagę i mniej lęków, że sobie z czymś nie poradzę. I to są takie codzienne rzeczy, tak jak się kiedyś bałam, że nie dam rady z dzieckiem zrobić zakupów w hipermarkecie, a później przenieść tych 3 wielkich toreb i zapakować ich razem z dzieckiem do samochodu. To kochani, no nie powiem, że teraz robię to jedną ręką, ale mam świadomość tego, że umiem to zrobić. O Jezus, to samo z samotnym lotem samolotem, przeżywaniem choroby, samodzielnym organizowaniem chaty, dziecka, pracy jednocześnie. Jakby rzeczy, które kiedyś wydawały mi się niemożliwe, teraz robię i nawet nie zwracam na nie uwagi i to jest błąd. Bo później, jak rozmawiam z moją terapeutką i mówi, ile rzeczy na barkach mam, to ona mówi, ale Asia, to jest logiczne, że ty masz załamanie nerwowe, bo nikt by tego nie dał rady wszystkiego zrobić. W sensie masz, zobacz, ile masz tematów. Tu i tu i tu i tu i tu i jeszcze masz dziecko. I tak sobie myślę, aha, no. Że muszę sobie to przypominać, że to naprawdę jest bardzo duży pochłaniacz energii i pochłaniacz finansów i pochłaniacz też takiej logistyki, takiej przestrzeni po prostu w głowie, nie? Jakieś samodzielne ogarnianie choroby tego dziecka, chodzenie po lekarzach, dzwonienie telefonem, ludzie, kupowanie butów na przykład też, najgorsza rzecz. Dbanie o to, żeby dziecko brało suplementy, jakieś oleje z dorsza islandzkie. Przysięgam, rzeczy, które jeszcze 5 lat temu wydawało mi się, że nadal powinna robić za mnie moja mama, to ja teraz robię za 2 osoby. I oczywiście nie zawsze na czas i nie zawsze z uśmiechem na ustach, ale robię to za siebie i za Helenę. Więc no bez kitu, dało mi macierzyństwo takie zapewnienie, że umiem ogarniać, jeżeli trzeba, że umiem ogarniać, utrzymać przy życiu trzylatkę, nakarmić ją, ubrać, umyć i nie zapominać o dentyście. Daje mi to jakieś takie chyba poczucie spokoju, jakiegoś takiego, no to takie miłe łechtanie, że daję radę. Skoro udaje mi się i udało mi się zrobić rzeczy, których myślałam, że już nigdy na pewno nie dam rady jako rodzic ogarniać, to z kolejnym wyzwaniem też jakimś nadchodzącym jestem w stanie się uporać i brać rzeczy na klatę. Co prawda, oczywiście co jakiś czas mam nadal takie myśli, że naprawdę bardzo bym chciała być znowu dzieckiem i żeby ktoś się mną zaopiekował i porobił rzeczy za mnie. I mam to co jakiś czas w życiu, kiedy jestem chora i dostaję zaparzone zioła pod kołderkę, albo kiedy mam zły dzień i płaczę i mogę się przytulić, albo kiedy mówię, że coś mnie przerasta zawodowo i przejmuję to wtedy Niemira czy Dominika. Ale rzeczy życiowe muszę robić sama. Z emocjami muszę sobie radzić sama. Z dokumentami, zakopaniem się pod, pod domem w samochodzie w metrze śniegu muszę to robić sama. Sama muszę dbać o swoje łysgie piersi, pilnować budżetu domowego, brania lekarstw itd. I tak jak naprawdę nie mam siły, w czym tylko da, pozwalam się sobie wesprzeć. No. I za jakiś czas znowu czuję, że jestem dorosła i znowu daję radę. I przypominam sobie wszystkie rzeczy, które sądziłam, że będą mnie jako matkę przerastać i których się bałam, kiedy byłam jeszcze w ciąży. A teraz okazało się, że się zmieniłam i umiem wziąć na swoje barki więcej. Dorosłam i mogę być dorosłą. Nawet jeżeli ta mniejsza ja też czasem jeszcze wychodzi na powierzchnię i coś ją boli, nie? I kiedy ostatnio natknęłam się na taki obrazek na Instagramie, że jeśli uważasz, że twoje dziecko cię kiedyś nie przejrzy, to jesteś w błędzie. Że to dziecko kiedyś dorośnie. I ono się dowie, jaką byłaś przyjaciółką dla swoich przyjaciół, matką, jaką byłaś partnerką. I ten obrazek jest jednocześnie niepokojący i stresujący, ale jednocześnie uspokajający, bo faktycznie daje nam to czas. Bo zanim nasze dzieci będą miały swobodę takiej analizy jak my teraz, to minie jeszcze dużo czasu, a my ten czas możemy dobrze zagospodarować i możemy się zmieniać, pracować nad sobą, edukować się, możemy pracować nad jakimiś swoimi reakcjami impulsywnymi, czy czytać książki, dawać dzieciakowi dobry przykład, jak dbać o relacje z bliskimi, jak być blisko ludzi, jak kochać, jak się troszczyć, pokazywać mu szacunek wobec innych i też wobec siebie i swoich zasobów, nie? Dbając o siebie, swój jakiś dobrobyt, nie stawiając nad sobą pracy i wszystkiego innego, nie doprowadzając się do stanu zmęczenia, w którym jedyne, co mamy ochotę, to krzyczeć. I jak nad tym myślałam, to chciałabym, żeby moja córka wiedziała, że, no, że tak, że mama się zmieniała i że każdy ma prawo do zmiany, do umoszczenia sobie swojego miejsca w świecie, bo to nasze prawo i chciałabym tego uczyć moją córkę, że jeżeli w życiu będzie czuła, że to już nie jest jej świat, to ma prawo do zmiany. I z tym was dziś zostawiam i zachęcam do zastanowienia się, co w was zmieniły dzieci, nie tylko wasze, ale też te w waszym otoczeniu, albo wnuki na przykład, czy inne bliskie istoty. A tymczasem do usłyszenia za tydzień o 5:20. Pa!